Staramy się przez kilka ostatnich niedziel i dzisiejszą niedzielę również. Staramy się omówić coś, co nazwaliśmy naszą wizją i co brzmi mniej więcej dokładnie właściwie tak. Znaczy, można to na pewno wyrazić na różne sposoby, można o tym opowiedzieć w różny sposób, ale my wyraziliśmy to w ten sposób. Chcemy, abyś z nami odnalazł swoje miejsce w Królestwie Bożym poprzez bliskość z Bogiem i ludźmi. I mówiliśmy o Królestwie Bożym, czym jest Królestwo Boże i doszliśmy do wniosku, że Królestwo Boże to jest sytuacja, nie miejsce, nie jakieś terytorium, ale sytuacja, w której osoby są posłuszne Bogu. Słuchają Jego głosu i potem według tego głosu postępują. I dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć o bliskości z Bogiem. I gdy myślałem o tym, to pojawił się w mojej głowie tekst, który znajduje się przynajmniej w dwóch miejscach Pisma Świętego, ale który troszkę jest tak nieszczęśliwie przetłumaczony i zaraz to zobaczymy. To jest 19 rozdział Księgi Kapłańskiej. Księga Kapłańska to jest trzecia księga Biblii, jakby ktoś nie wiedział. Księga Kapłańska, 19 rozdział i drugi wiersz. Czytajmy nawet od wiersza pierwszego, bo to jest bardzo krótki wiersz, ten pierwszy. I przemówił Pan do Mojżesza: mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im: świętymi bądźcie, bo ja jest święty, Pan Bóg wasz. Ten tekst tutaj tłumaczę tak oddają, w większości to prawie wszyscy tłumacze w ten sposób oddają to przez ten tryb czasownika, który nazywamy trybem rozkazującym. Bądźcie. Nakaz, prawda? Natomiast gdybyśmy zajrzeli do oryginału, to pojawiają się wątpliwości, czy należałoby to odczytywać rzeczywiście jako tryb rozkazujący, bo tam język hebrajski jest takim dziwnym językiem, gdzie nie ma dokładnie trybu przyszłego i tryb przyszły oddaje się przez czas przeszły, niedokonany. I tam właśnie taki jest czasownik i on, jego należałoby raczej odczytywać jako, jeśli dotyczy on przyszłości, jako tryb oznajmujący. I to samo, ten sam tekst, nie wiem, znudziłem was prawdopodobnie tymi wywodami o języku i o gramatyce hebrajskiej. Ja nie jestem biegły, bardzo biegły w hebrajskim, ale no troszeczkę tego hebrajskiego musiałem się uczyć. Ten sam tekst jest później powtórzony w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale. I tam jest w wierszach 15, 16 takie słowo: lecz wy za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I tutaj jest mi łatwiej już się troszkę wypowiadać, dlatego że tutaj ten tekst jest w języku greckim. I wszystko wskazuje, chociaż pewności to nigdy nie można mieć, ale wszystko wskazuje, że tutaj ten tekst pochodzi po prostu z tego greckiego tłumaczenia Starego Testamentu, które było dostępne w tamtym czasie, więc pochodzi z Septuaginty i ten tekst w greckim ma ewidentnie tryb oznajmujący. Więc ci tłumacze, którzy tłumaczyli to kiedyś tam na grecki, tych kilkudziesięciu tłumaczy, którzy zajmowali się tym w Aleksandrii, Egipcie, przetłumaczyli to w sposób taki, że powinniśmy to właściwie odczytywać w ten sposób. Ponieważ napisano, będziecie świętymi, bo ja jestem święty. Będziecie świętymi, bo ja jestem święty. Tyle może gramatyki dzisiaj. I chciałbym, abyśmy dzisiaj sobie pomyśleli o tym tekście. Co to znaczy, że człowiek jest świętym? Co to znaczy, że człowiek ma być świętym? Co to dla nas, co to dla mnie oznacza, że ja mam być święty? Co to dla was oznacza, że macie być świętymi? Bo to jest tak, że jeśli chodzi o naszą świętość, to jest kilka rzeczy, które się na nią składają. Bo naszą świętość w pewien sposób odbieramy poprzez to, jakim jesteśmy, jaki ja jestem. Gdy pytanie pada święty, to jest pytanie o to, jaki ja jestem. Ale gdy pada pytanie, jaki ja jestem, to od razu musimy sobie siebie zapytać, czy to oznacza, że ja jestem taki, jaki jestem w tym, co jest widoczne na zewnątrz, a na zewnątrz widoczne jest to, jak się ubieram, jak mówię, no to niekoniecznie jest widoczne, to bardziej jest słyszalne, to jak mówię i co mówię, to też jest słyszalne, co robię, jak postępuję. To są też rzeczy, które widać na zewnątrz. Ale pozostaje jeszcze całe mnóstwo rzeczy, które gdzieś są w środku mnie. Czasami nazywamy te rzeczy intencjami. Czasami to są emocje. To są te uczucia, które mamy w środku. Czasami to są te nawet bardziej głębsze motywacje niż tylko same emocje. I Pan Bóg jest tym, który odczytuje doskonale to, co jest w głębi nas. W pierwszej Księdze Samuelowej, w 16 rozdziale, mamy to na którymś slajdzie, jest takie krótkie stwierdzenie, ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd, na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, co jest przed oczyma, ale patrzy na serce. To jest ta sytuacja, kiedy Samuel przyszedł do Jesego i spośród jego synów miał namaścić kogoś na króla Izraela po Saulu. I wtedy Samuel zwrócił uwagę na któregoś z tych synów, bo był bardzo urodziwy, bo był bardzo przystojny. Ale Pan Bóg mówi do niego, nie, na to nie patrz. Ja patrzę na co? Ja patrzę na serce. Ja patrzę na to, co jest niewidoczne. I tak jest z nami. Jesteśmy nie tylko tym, co robimy, nie tylko tym, co mówimy, ale jesteśmy tym też, co jest niewidoczne. Mamy pewność, że Pan Bóg doskonale to widzi. I Pan Bóg nawet nas ostrzega, żebyśmy nie byli pochopni w naszym myśleniu o innych ludziach. I czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział i wiersz 5. Słowo mówi, przeto nie sądźcie, kiedy? Przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który co? Który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi co? Zamysły serc. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Zauważcie, że tak naprawdę to, kim jesteśmy, objawia się na tym, co tutaj Pismo Święte, co apostoł Paweł nazywa tym osądem Boga, tą chwilą, w której jest to objawienie od Boga, żeby objawić to wszystko. I wtedy tak naprawdę, i wtedy co? I wtedy dopiero możemy być przez Boga pochwaleni, być przez Boga docenieni. Dlatego, że objawi się to, co jest, nie tylko to, co inni ludzie widzieli, ale też to, co było gdzieś w głębi nas. Dlatego z jednej strony, patrząc na innych ludzi, powinniśmy zawsze zachować ostrożność w tym, żeby nie sądzić ich za szybko. Żeby nie sądzić ich tylko po tym, co słyszymy i widzimy. Ale z drugiej strony, my sami powinniśmy pamiętać, że ludzie odbierają nas po tym, co my mówimy i co my robimy. Inaczej nie mogą nas odbierać. I dlatego Pan Bóg też mówi to słowo, że będziemy postrzegani tak, jak On jest postrzegany. Ludzie będą patrzeć na Niego poprzez nasze zachowania. To bardzo przypomina mi pewne zdarzenie pewnego mojego kolegi. Kolega miał dorastającego syna. Syna, który już zdał egzamin maturalny. To dziwne, ten egzamin maturalny to jest taka dziwna rzecz. Kiedyś częściej się używało tego zamiennika, bo dokładnie egzamin maturalny oznacza egzamin dojrzałości. Więc z jednej strony ktoś, kto zdał maturę, mógłby pokazywać innym i mówić, jestem w pełni dojrzałą osobą. Ale ten tato nazywał się Wierzbowski. Ja zmieniam specjalnie nazwisko, żeby nie można było się tutaj domyślić personaliów. Mówi do swojego syna, synu, ja wiem, to była końcówka września, za chwilę miał się zacząć październik. Mówi, ja wiem, jedziesz na uczelnię i tam na tej uczelni rozpoczniesz swoje studenckie życie. I no, wyjeżdża z domu, więc oznacza to wolność, no a studenci też lubią tą wolność i z tą wolnością będzie wiązało się to, że ty będziesz mógł zrobić, co zechcesz. Mówi, ale pamiętasz, jak się nazywasz? Mówi, no, pamiętam. Mówi, wiesz, tak się składa, że ja jestem wykładowcą na tej uczelni. Więc wszystko, co ty zrobisz, będzie w pewien sposób przypisywane też mnie. Cokolwiek zrobisz, jakikolwiek wygłup wymyślisz, to ludzie będą myśleć, a ten wież boski jest mniej więcej taki, a bo tak tego syna wychował. Więc i ciekawa rzecz, że właśnie Pan Bóg, zanim wchodzą do tej ziemi, w której mają spotkać się z tymi licznymi innymi narodami, z którymi się wcześniej Izraelici nie spotkali. Spotkał się ich przodek, ale to było bardzo, bardzo dawno. Abraham, Izaak, jeszcze Jakub żył, a później przez wiele, wiele lat oni nie byli wśród tych narodów i teraz cały naród przychodzi do tych narodów. I Pan Bóg mówi im, słuchajcie, macie uważać, bo ci ludzie są przekonani, że jestem świętym Bogiem. I teraz po waszej świętości, po tym jak wy będziecie święci, oni będą patrzeć na mnie. Ja jestem pewny, że wielu z nas miało to przeżycie, kiedy coś zrobiliśmy i ludzie mówili, a to taki z ciebie, przeważnie mówią wierzący, albo a to taki z ciebie chrześcijanin. I brali nasze postępowanie jako coś, co nie pasuje do tego obrazu, jaki ma Bóg. Ludzie patrzą na nas i mówią, taki jest Bóg. Ludzie patrzą na nas i mówią, a to nieprawda, że Bóg jest taki święty. Więc to tak samo jak z tym moim kolegą. Jego syn mógł coś zrobić głupiego, a wszyscy by mówili, no, ten wież boski to jest taki paskudny człowiek, on robi takie okropne rzeczy. To jest jedna bardzo ważna rzecz. To powinno nas tak, powinno powodować, że w naszej tożsamości uważamy na to, co robimy. Ale powstaje problem z tym, co robimy i z tym, co mówimy, z tym, co robimy. Jak mamy robić to tak, żeby rzeczywiście pokazywać świętość naszego Boga Ojca? Przecież tak naprawdę Boże Słowo nawet mówi, że Boga nikt nigdy nie widział. Ale jest niesamowity tekst w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, który powtarza właśnie te słowa. 18 wiersz. Boga nikt nigdy nie widział. Ale później co jest? Lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Kto jest tym jednorodzonym Bogiem? Jezus Chrystus. Gdy poznajemy Chrystusa, gdy przez Słowo Boże, przez Ewangelię i przez Ducha Świętego poznajemy, jaki jest Jezus, to poznajemy, jaki jest Ojciec. Jak poznajemy Jego postępowanie, to możemy postępować tak, jak postępuje Ojciec. I jeszcze jedną rzecz, na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić naszą uwagę. Jest taka wyjątkowa rzecz o Jezusie. Może Może ja pozwolę sobie przeczytać to słowo. To jest, jego niestety nie ma na tych slajdach. Ja dopiero później to sobie przypomniałem. To jest 22 rozdział Ewangelii Mateusza. 22 rozdział Ewangelii Mateusza. I od 41 wiersza do 46 tam jest taka sytuacja, gdy faryzeusze chcą wcześniej sadyceusze i faryzeusze chcą zastawić taką pułapkę w słowach na Jezusa. Potem w końcu, gdy oni zadają mu, sadyceusze zadają pytanie, później faryzeusze zadają mu pytanie i okazuje się, że on na te pytania odpowiada tak, że oni po prostu mogą być tylko zadziwieni nad jego odpowiedziami, nie mogą nic znaleźć niewłaściwego w jego odpowiedziach. No, najpierw pytają go o płacenie podatku. Pan Jezus prosi o monetę i mówi, co cesarskie oddajcie cesarzowi, a co boskie Bogu. Potem pytają go o zmartwychwstanie. I również tutaj Pan Jezus udziela takiej odpowiedzi, że musieli się zdumieć nad jego mądrością. A później faryzeusze próbują i przychodzi ktoś i pyta go, jakie jest największe przykazanie. A Jezus odpowiada, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Potem mówi, a drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I mówi, na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. A potem Jezus ma pytanie do nich i mówi, co sądzicie o Chrystusie? Czym jest synem? A oni na to szybko, bardzo łatwe pytanie, Dawidowym. A wtedy Jezus mówi, no to dlaczego Dawid z natchnienia ducha nazywa go Panem? I cytuję tutaj część psalmu. I potem 46 wiersz czytamy, niezwykły wiersz. I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać. Skończyły się te zasadzki słowne, dlatego że nie można było nic znaleźć w jego słowach. I to jest niesamowity przykład dla nas, bo to, co robimy, jest ważne, ale to, co mówimy, też jest ważne. I Jakub, autor listu Jakuba zwrócił na to naszą uwagę i w trzecim rozdziale listu Jakuba, drugim wierszu, takie słowo nam przekazuje. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który całe ciało może utrzymać na wodzy. A potem od 8 wiersza. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąblego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Jakub zwraca naszą uwagę i mówi, słuchajcie, uważajcie na swój język, uważajcie na swoje słowa. Jest bardzo łatwo wielbić Boga, a później zaraz mówić coś złego wobec ludzi. Bardzo łatwo jest używać swojego języka w sposób, który będzie zaprzeczał świętości Boga. Bardzo łatwo jest przez nasz język powodować, że ludzie nie mogą znaleźć tej bliskości z Bogiem i nie mogą mieć problem w tym, żeby znajdować swoje miejsce w Królestwie. Zapraszam teraz Pawła, żeby jeszcze przekazał kilka myśli.
Dobrze. Ja bym chciał rozpocząć jeszcze raz od powtórzenia tego, co wcześniej już Edward mówił, czyli o tym, co już od kilku tygodni jest tak ważne dla naszej społeczności, czyli o wizji, ale chciałbym to powiedzieć inaczej. Chcemy, abyś z nami znalazł swoje miejsce w Królestwie Bożym przez bliskość z Bogiem i ludźmi. Do mnie jest to taki przekaz, że my chcemy jako obywatele Królestwa Bożego, to ci, którzy są świadomi tego, że są blisko Boga. Wierzą Mu, ufają Mu, mają pewność, niezachwianą pewność w sercu swoim, że blisko jest Bóg, jak chcą, aby inni, którzy tu przyjdą, rozpoznali to, aby również to odczuli i byli, stali się również obywatelami Królestwa Bożego. I ja zadam takie dwa pytania do nas wszystkich, bo te dwa pytania inspirowały mnie dalej do tego, co chcę powiedzieć. Jak doświadczyć bliskości z kimś, kogo nie widzimy? To już dzisiaj padło. I jak być pewnym tego, że jest się blisko Boga? Bóg już w Starym Przymierzu zaplanował, aby być blisko człowieka. Kiedy człowiek przebywał z Panem Bogiem w ogrodzie Eden, był blisko. Pan Bóg przechadzał się między ludźmi. I to była ta bliskość, o której ostatnio na treningu opowiadałem moim dwóm uczennicom. I one się zapytały, i co się potem wydarzyło? I ja powiedziałem, no wiecie, one wykazały się nieposłuszeństwem. I one znały trochę tę historię, kiedy one były nieposłuszne. I mówią, ale trenerze, ale co dalej? I ja wtedy mówię, wiecie, i wtedy one zgrzeszyły. Były nieposłuszne Panu Bogu. Ale trenerze, co się dalej stało? Ja mówię, no i wtedy one straciły. Ludzie stracili tą bliskość z Panem. I rzeczywiście, kiedy Bóg wszedł, to kiedy grzech wszedł na świat, kiedy ludzie stali się grzeszni, to powstało coś, co oddzielało człowieka od Boga. Bo świętość Boga, grzeszny człowiek, tego się nie da pogodzić. I wtedy co się wydarzyło? Bóg nie zrezygnował z człowieka. Bóg nadal się objawiał człowiekowi, ale już się objawiał w inny sposób. I kiedy śledzimy historię starego przymierza, to wiemy, że Bóg towarzyszył człowiekowi, objawiał się przez ogień, objawiał się przez cuda, przez proroctwa, przez znaki, okazywał swoją moc, prowadził Izraela, chociażby jak przypominamy sobie historię, jak wyprowadził Izraela z Egiptu, to oni wiedzieli, że Bóg jest z nimi, ale to była inna obecność, to była inna bliskość, bo o tym przede wszystkim jest mowa, o bliskości Boga z człowiekiem. I wiecie, to jest tak, że kiedy człowiek jest świadomy tego, jaka jest świętość Boga, to Izraelici mieli też tą świadomość, że oni nie mogą za blisko podejść do Boga. Oni byli tego świadomi, oni widzieli. Ostatnio Edward nam też przedstawiał, przypominał to, jak nawet kapłani wchodzili do tego najświętszego miejsca i oni nie byli pewni tego, czy oni stamtąd wyjdą, czy ich nie wywloką za sznurek, który był przyczepiony do nogi, nie wywloką na zewnątrz. I to mi mówi jedną najważniejszą rzecz, że ludzie byli w ciągłej niepewności, czy to, w jaki sposób żyją, czy spełniają przykazania. to pozwoli im tak naprawdę obcować z Bogiem. Bo warunkiem do bliskości z Boga w starym przymierzu było spełnianie prawa, dyscyplina, normy, zasady i wieczne towarzyszenie niepewności, czy aby ofiara, którą złożyli, była wystarczająca. Czyli ciągła niepewność. I tak było w Starym Przymierzu. Ale Bóg nadal tak bardzo chciał być blisko człowieka, że co się wtedy dzieje? Wtedy się dzieje, wtedy padają proroctwa, że oto przybliży się Królestwo Boże. I co się dzieje? Dzieje się rzecz niesamowita, bo Bóg postanawia wysłać swego Syna. Postanawia wysłać Jezusa. Który przychodzi tu na ziemię i deklaruje to, że On chce być najbliżej człowieka, jak tylko to jest możliwe. Kiedy patrzymy, kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, jak Jezus postępuje. Widzimy to, jak Jezus jest blisko człowieka, jak spędza czas, jak powołuje uczniów, jak przychodzi do tych, do których inni, którzy żyją według prawa, mówią, nie, to są grzesznicy, z nim nie powinieneś spędzać czasu, a on przychodzi, on przysiaduje między nimi, on spożywa posiłek między nimi. Mało tego, on mówi do nich, on mówi w ogóle do ludzi, że oto przyszedłem do tych, którzy się źle mają. Kiedy czytamy tą historię, kiedy Jezus jest zaproszony w miejsce, gdzie oto przyłapana jest cudzołożnica. Zobaczcie, jak on postępuje z nią. On jej nie potępia. On jej tylko mówi, ja cię nie oskarżam, kobieto, ja cię nie potępiam. Idź i nie czyń tego więcej. I Jezus pokazuje nam, jaka jest bliskość dla Niego ważna. Umywa uczniom stopy ich. To jest dowód tego, że to nie my przyszliśmy służyć Panu Bogu, ale to Pan Bóg przyszedł do nas, aby nam służyć. Kiedy skupimy się nadal na tym, czego dokonuje Jezus tu na ziemi, On wypełnia prawo, On wypełnia zakon, On nadaje nowe prawo, prawo miłości. On ustanawia to prawo i mówi, tak jak już wcześniej tu Edward mówił, kochajcie Boga, kochajcie bliźniego swego, a wypełnicie w ten sposób prawo. Umiera jako ofiara ta, która jest jedynie doskonała. On zmartwychwstaje i co się wtedy dzieje? Dzieje się coś, co jest też dla mnie niesamowite, bo pada kolejna obietnica o niesamowitej bliskości. Teraz chciałbym, abyśmy wyświetlili werset z listu do Efezjan 3:17. Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w sercach waszych. Kochani, nie da się bliżej. Nie da się osiągnąć większej bliskości z Panem Bogiem, jak to, kiedy Chrystus, kiedy Mesjasz zamieszka w twoim, moim sercu. Nie ma wspanialszej obietnicy i większej bliskości i jest to bliskość doskonała. Bóg zrobił wszystko, aby być blisko człowieka. Bo skoro postanowił zamieszkać w twoim i moim sercu, to bliżej się nie da. Dobrze, ale co, aby trwać w tej bliskości, aby doświadczać tej właśnie pewności, że Bóg jest blisko. Że Bóg jest blisko, że Bóg, skoro postanowił być blisko człowieka, to my tego w żaden sposób już nie chcemy zaprzepaścić, bo to jest ważne dla naszego życia, tak chcemy żyć i to jest pragnieniem naszego życia. Więc to są też również proste rzeczy, to jest właśnie to, aby przybliżać się do Niego przez poznanie Jego Słowa. I jest to zapisane w liście do Rzymian, w 10 rozdziale, 8 wersecie. Blisko Ciebie jest Słowo, na ustach Twoich i w sercu Twoim. Dla mnie każdego dnia bliskość Pana Boga nabiera takiego wymiaru, takiego poznania, kiedy studiuję Słowo, kiedy czytam Ewangelię, kiedy czytam listy, kiedy przyglądam się temu, jak Jezus postępował, jak właśnie traktował ludzi, jak był blisko ludzi. To wszystko powoduje we mnie, że staje się jeszcze bliżej Pana Boga, że Jego Słowo jest na moich ustach, że Jego Słowo jest w moim sercu, że ja Go w ten sposób poznaję, doświadczam Go i staję się jeszcze bliżej Jego. Drugą taką wartością, którą warto, abyśmy praktykowali, bo ona również jest warta, aby być blisko Boga, to modlitwa. Kiedy mówimy do Boga, kiedy otwieramy swoje usta, kiedy słuchamy Pana Boga, On, przypominam sobie takie chwile, kiedy On był w ogrodzie Getsemany i wiedział, co Go spotka, to odszedł na bok i modlił się do Ojca, ale też przyszedł do uczniów swoich, mówi do nich: módlcie się też, nie poprzestawajcie, cały czas się módlcie. Inne momenty, inne fragmenty w Biblii mówią o tym, abyśmy zamykali się w tej szczelnej komorze, abyśmy się oddzielali, abyśmy spędzali ten czas w modlitwie, w rozmowie z Panem Bogiem, bo tam w tej komorze możemy usłyszeć też coś, co Bóg do nas mówi. To też jest wyrażanie bliskości Pana Boga w naszą stronę i też naszą w Jego stronę. Modlitwa wspólnoty też ma swoją wagę i znaczenie. Kolejny werset, który wybrałem, jest w liście Jakuba. Zbliżmy się do Niego, bo On zbliżył się do nas. I kolejny z Psalmu 34. Korzystajmy z Jego pocieszenia, bo Pan jest blisko tych, którzy serca są złamane. I teraz werset, który ma też ogromne znaczenie i który ma znaczenie na to, w jaki sposób żyjemy i funkcjonujemy sami, ale też i między ludźmi, jest zapisany w liście do Galacjan 2:20. Już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. A moje życie polega na tym, aby wielbić Syna Bożego, który umarł za moje grzechy. Ale już nie żyję ja, ale żyje Chrystus, który jest we mnie. Wiecie co, to mi daje bardzo dużo do myślenia, bo moje ja to jest przeciwieństwo tego, aby być blisko Boga. Jest przeciwieństwem. Natomiast tu mam obietnicę, że już nie żyję ja, że Chrystus, który jest we mnie, żyje we mnie i całe moje życie jest skupione na Nim. I kiedy tak zastanowimy się nad tym Starym Przymierzem i tą bliskością ludzi w Starym Przymierzu i tą bliskością Pana Boga w Nowym Przymierzu, tam ta ciągła niepewność, wypełnianie prawa i Nowe Przymierze, kiedy Bóg w doskonały sposób zaplanował bliskość w Twoim, moim sercu, mnie się nasuwa taka kolejna myśl, kolejne pytanie. Jaką bliskość praktykujesz? Która jest Ci bliższa? Czy ta, która wynika z prawa bojaźni przed Panem Bogiem? Może bojaźń to jest troszeczkę niedobre słowo, ale lęk i strach przed Bogiem. Czy świadomość tego, że Chrystus jest w Twoim sercu, czy Cię uspokaja? Jaką bliskość praktykujesz? Dla mnie to było odkrywcze, że ja żyję pod łaską, że to jest właśnie ten czas łaski, że to jest ten czas miłości, że wiem, jaki Bóg mieszka w moim sercu, że wiem, kim byłem. Wiem, że byłem upadłym człowiekiem. Ale wiem też, kim jestem dziś. Dzięki nowemu stworzeniu. Dzięki Panu Jezusowi. Wynikiem bliskości życia z Panem Bogiem jest zmiana życia, jest zmiana funkcjonowania człowieka, a co za tym idzie? Moim zdaniem to też są inne decyzje, które człowiek podejmuje w swoim życiu, jeśli jest blisko Pana Boga. Podam dwa przykłady. Pierwszy ten doskonały, niedościgniony, czyli przykład Pana Jezusa. I kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że On był bardzo często w ogóle niezrozumiały. Kiedy On mówił o tym, że Ojciec jest w Nim, On jest w Ojcu i że są jednym, to było odbierane jako bluźnierstwo. Tak jak już wcześniej mówiłem, kiedy przychodził do grzeszników, do tych najgorszych, z którymi nikt nie chciał mieć nic wspólnego, też był źle odbierany. Ta bliskość Jego z Ojcem powodowała to, że był posłuszny Ojcu, do samego końca. I kiedy dokonało się odkupienie Twoje i moje, usprawiedliwienie nasze, On powiedział, wykonało się. To świadczy o tym, że ktoś jest blisko Boga. I On jest niedoścignionym przykładem tego, jak być blisko Boga, blisko Ojca. Ale drugi przykład, który mi się ciśnie, to przykład Józefa. Ale nie Józefa ze Starego Testamentu, chociaż też jest osobą dla mnie bardzo, bardzo podziwianą i bardzo lubię wspominać tą historię, jakim człowiekiem był Józef ze Starego Testamentu, ze Starego Przymierza. Ale podziwiam Józefa z Nowego Testamentu, syna Marii. Męża Marii, przepraszam. Popatrzcie na niego. Nagle się dowiaduje, że oto jego żona jest w ciąży. I on wie, że nie z nim. On słyszy dookoła, co ludzie mówią. On sam się zastanawia, co o tym wszystko chodzi. Dobrze, że się pojawia anioł i mu to wszystko wyjaśnia. Uspokaja jego. Ale to są właśnie te decyzje, kochani. Jeśli człowiek jest blisko Boga, podejmuje decyzje takie, których inni nie pojmą, nie będą wiedzieli, o co chodzi. Ale on się zatroszczył o Marię. Oni wyjechali, oni opuścili swój kraj, swoją rodzinę. I wiemy, co się potem wydarzyło. Ale to dlatego, że on był blisko Boga, że on słuchał Boga. To było zaskakujące dla niego. Dziś, kiedy ja mówię komuś z moich kolegów, że dla mnie jest ważne, co Duch Święty do mnie mówi, to tak widzę w ich oczach, że najlepiej to oni by mnie wysłali tam na Korzeniowskiego do zakładu psychiatrycznego. Ale chciałbym was poprosić, żebyście popatrzyli na jeden kolaż jeszcze. Ten kolaż zrobiła wiele, wiele lat temu. Moja żona podarowała mi go w prezencie. Tam jest takie słowo z Psalmu 73, 28 werset. Jeśli ktoś zna ten psalm, a polecam, żebyście go przeczytali, to jest taki psalm o mnie. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Coś wam pokażę. Kiedy sam byłem w tym prawdziwym psychiatryku, to na samym początku, kiedy próbowałem czytać Biblię, niewiele rozumiałem, ale dostałem taką zakładkę do Biblii. Tu jest taki obraz, myślę, że Manhattanu. I pod nim jest właśnie ten werset. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu Bogu pokładam nadzieję moją. Będę opowiadał o wszystkich dziełach Jego. Tak brzmią dalsze słowa. I moje życie, to stare życie, to było trochę podobne do takich czterech pór. Zimą Melbourne, na wiosnę Paryż, lato Londyn, jesień Nowy Jork. Tak wyglądało moje życie. To była kariera. To życie też doprowadziło mnie do samego dna, żeby to było wiadomo, do samego upadku. Ale tak wyglądało moje życie, kiedy poznałem Pana Boga. Kiedy odczułem tą bliskość, kiedy szukam Go cały czas. Kiedy dla mnie ta bliskość z Nim jest najcenniejsza, to też padły decyzje w moim życiu. Ja z wielu, wielu relacji zrezygnowałem. Przestałem w taki sam sposób, funkcjonować jak kiedyś. Dziś jestem w Antiochii. Jestem tym, kim jestem. Cieszę się z tego, że mogę pracować wśród ludzi bezdomnych, uzależnionych, alkoholików, narkomanów. Cieszę się, że mogę tu być między wami, bo tu się czuję bezpiecznie. Tu, z wami. Nie gdzieś tam, tylko tu, z wami. I to wynika z tego, że ja mam tą pewność w swoim sercu, tą wiarę i to zaufanie, że tu mieszka Chrystus. Że bliżej się nie da. Co jest twoim szczęściem? Proste pytanie. Co jest twoim szczęściem? Kto jest twoim szczęściem? Czy chcesz poznać Jezusa? Ja mogę od siebie powiedzieć, że Antiochia jest kościołem, w którym możesz odnaleźć swoje miejsce w Królestwie Bożym. Przez bliskość z Bogiem i bliskość z ludźmi. O bliskości z Bogiem już tu przed chwilą mówiliśmy, i Edward, i ja. O bliskości z ludźmi będzie na następnym spotkaniu. Ale ja doświadczyłem już tej bliskości z ludźmi w Kościele. Nie chcę mówić o tym, bo to był kolejny czas, a ten czas antenowy jest do kogoś innego. Ale to, z czym chcę was pozostawić tu i teraz, to to, że Chrystus wszystko idealnie zaplanował dla twojego i mojego życia. Że dziś On mieszka w twoim sercu, że się bliżej nie da. Ale to nie jest jeszcze wszystko. Bo przyjdzie taki moment, On obiecał to też, Pan Bóg, że przeprowadzi nas przez śmierć do życia wiecznego. I tam będziemy już na wieki z Nim. I dopiero wtedy poznamy, co to jest bliskość z Bogiem. Dopiero wtedy poznamy Go takim naprawdę, jakim jest. Czy to jest zachęta? Czy to jest budujące? Że dziś już Bóg jest blisko, a że przyjdzie taki moment, że ja sobie myślę, że to będzie naprawdę coś niesamowitego. Nie mogę się tego doczekać. Nie mogę się tego doczekać. Powstaniemy, pomodlimy się teraz, dobrze? Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że przypomniałeś nam tak naprawdę, czym jest bliskość z Tobą, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie Jezu, że wszystko cudownie dokonałeś w tej sferze, Panie, że Twoja bliskość, Panie, jest doskonała i że taki jest Twój zamiar wobec nas, że masz plan dla naszego życia, że możemy w każdym momencie naszego życia wiedzieć, że to nie może ulec zmianie, Panie. Panie, za to chcę Ci dziękować. Chcę Cię wywyższać, Panie. I chcę, Panie, abyśmy zawsze o tym pamiętali, że Chrystus mieszka w naszych sercach. Że już nie my żyjemy, ale Chrystus w nas, Panie. Dziękuję Ci za to. Błogosławię Ciebie, Panie. Błogosławię każdą osobę na tym miejscu. W imieniu Jezusa. Amen.